Porozmawiajmy o zdrowiu.
Witam Państwa, Magdalena Sitek przed mikrofonem. Czas zacząć spotkanie w ramach cyklu Porozmawiajmy o zdrowiu. Rak nerki wystąpi dziś w roli głównej, stanowi tylko 3% ogółu zachorowań na nowotwory złośliwe. I chociaż ten nowotwór występuje rzadko, to niezwykle podstępny rodzaj raka, ponieważ może długo się rozwijać, nie dając żadnych dolegliwości. Jak rozpoznać raka nerki? Czy są jakieś objawy? Jak się go leczy i jakie są rokowania? Opowie o tym goście dzisiejszej audycji doktor nauk medycznych Mateusz Obarzanowski z Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Witam panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, rak nerki najbardziej zagraża mężczyznom i to mężczyznom po 45 roku życia. Niewiele zachorowań na raka nerki w skali całego kraju, ale jednak to nowotwór złośliwy i nie dający zbyt dobrych rokowań, jeśli za późno wykryty.
Tak, rak nerki dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W przeważającej części jednak zauważamy, że częściej zachorowują mężczyźni. Z jednej strony nie dotyka bardzo wielkiej ilości pacjentów, natomiast z drugiej strony mniej więcej 50% wszystkich pacjentów ginie z powodu nowotworu nerki. Dzieje się to generalnie z takiej przyczyny, że dosyć późnego stopnia, czy dosyć długo nowotwór nerki nie daje żadnego objawu. Pierwszymi objawami takimi, które można zauważyć, to jest pojawienie się krwi w moczu, czyli krwiomocz. On występuje u około 50% pacjentów z rakiem nerki. Natomiast pojawienie się tego krwiomoczu też już jest dowodem z reguły, że ten proces jest dosyć zaawansowany. Czyli musimy pamiętać, że rak nerki długo nie daje żadnego znaku o sobie, żadnego objawu. Kiedyś przed erą diagnostyki obrazowej rozwiniętej, tak jak w dzisiejszych czasach, pierwszym objawem była taka triada, tak naprawdę zespół trzech objawów, które występowały u pacjentów i potem diagnozowaliśmy. Było to właśnie pojawienie się krwi w moczu, wyczuwalny guz i ból w okolicy nerki. W dzisiejszych czasach taki zespół trzech objawów występuje już tylko u 10% pacjentów. Większość pacjentów, którzy mają rozpoznanie takie postawione, są całkowicie bezobjawowi. I to rozpoznanie jest postawione całkiem przypadkowo. Pacjent zgłasza się na badanie USG wykonywane całkiem z innej przyczyny, z powodu bólu brzucha, jakikolwiek dyskomfortu, natomiast przypadkowo całkowicie znajdowana jest zmiana w nerce.
Panie doktorze, statystyki pokazują, że raz, mężczyźni częściej chorują na raka nerki, ale dwa, mężczyźni po 45 roku życia. Czy to ma związek z procesem starzenia?
Tak jak większość nowotworów, mamy tutaj ścisłą korelację z wiekiem. Natomiast jest jeszcze kilka innych czynników dosyć istotnych, które wpływają czy sprzyjają rozwojowi raka nerki i musimy pamiętać, że część z nich jest w pewien sposób modyfikowalne, bo na raka nerki wpływa palenie papierosów, obecność nadciśnienia tętniczego, otyłość, przyjmowanie w dużych dawkach leków przeciwbólowych na bazie fenacetyny, także takie pewne choroby niewydolnościowe nerek, przewlekła niewydolność nerek na podstawie wielotorbielowatości jest czynnikiem ryzyka. Także w ostatnim czasie coraz bardziej zwraca się uwagę na czynniki genetyczne. Już kilka genów mamy wyselekcjonowanych, które faktycznie przyczyniają się czy zwiększają ryzyko rozwoju raka nerki.
Ale mówi się także o przyczynach hormonalnych, a nawet o uwarunkowaniach środowiskowych.
Tak, na to zwracamy coraz bardziej uwagę, że i zanieczyszczenie środowiska, jedzenia, wody właśnie czynnikami ich hormonalnymi z jednej strony, które są dodawane do produktów spożywczych, ale także czynniki chemiczne, które też towarzyszą, wpływają na rozwój raka nerki.
Warto spoglądać na to, co jemy, chociażby dieta z dużą ilością białka zwierzęcego może również wpływać na rozwój raka nerki. Wróćmy, panie doktorze, do samego początku. Wydaje nam się, że jesteśmy zdrowi, nie ma żadnych objawów. Jesteśmy kobietą w wieku 45 lat albo mężczyzną w wieku 45 lat. Co możemy dla siebie zrobić, żeby wcześnie złapać chorobę, która może już gdzieś tam w nas się rozwijać?
Myślę, że w tym wieku dobrą zasadą oczywiście najważniejsze jest wyłapywanie wczesnych jakichkolwiek objawów. I tak jak w raku nerki, jak mówiliśmy, z reguły nie ma tych wczesnych objawów, a tym pierwszym, który się pojawia, jest pojawienie się krwi w moczu, czyli krwiomocz. Natomiast myślę, że dobrze pojęta profilaktyka ogólnie zdrowotna, czyli wykonywanie badania USG raz na rok, raz na dwa lata, całej jamy brzusznej pozwoli nam na bardzo wczesnym etapie wykryć tego typu zmiany w nerkach.
Zainwestujmy w zdrowie i zróbmy sobie po prostu przegląd raz na jakiś czas. Takie badanie USG może pokazać. Panie doktorze, mamy dwie nerki, więc wydawałoby się, że nawet jeżeli jedną nerkę rak zaatakuje, to jest jeszcze druga, z którą można spokojnie żyć. Czy to prawda?
Tak, to prawda i jest to chyba jedno z najczęstszych pytań, które pacjenci stawiają, kiedy poinformujemy ich o rozpoznaniu i dalszych planach leczenia. Nerka jedna całkowicie, oczywiście nerka, która jest zdrowa, całkowicie wystarczy do normalnego funkcjonowania. Taki pacjent nie będzie wymagał żadnych restrykcji odnośnie diety, ani żadnych innych czynności czy aktywności fizycznych. Ma dalej prowadzić normalne, zwyczajne życie, tak jak do tej pory.
Powiedzmy, jak przebiega cały proces choroby, jak wygląda leczenie, jakie są rokowania. Zaczynamy od diagnozy. Pojawiła się krew w moczu, to już powinien być wystarczający sygnał, żeby pójść. Pacjent rozpoczyna spacer od lekarza do lekarza, pada diagnoza, to jest rak nerki. Co dalej?
Tak, z reguły wygląda to tak, że pacjent z takim podstawowym badaniem, o którym mówiliśmy, czyli z USG jamy brzusznej, trafia do, no na przykład tutaj do naszej poradni specjalistycznej przy Centrum Onkologii w Kielcach i dla nas podstawą dalszej diagnostyki jest skierowanie pacjenta na tomografię komputerową. Jest to badanie z wyboru w diagnostyce raka nerki. Z jednej strony ma nam dać jak najwięcej informacji o samym guzie, jego wielkości, położeniu, charakterze. Z drugiej strony oceniamy też obowiązkowo na przykład klatkę piersiową, gdzie rak nerki daje najczęściej przerzuty. Także tutaj to też nas obowiązuje w tej wstępnej diagnostyce. Co ważne, bo to też pacjenci pytają, z reguły nie wykonujemy biopsji guza nerki. Obraz tomografii komputerowej jest tak charakterystyczny, że jest już całkowicie wystarczający i upoważniający do zaproponowania pacjentowi dalszego leczenia. W przypadkach, kiedy tomografia komputerowa jest niewskazana lub istnieją przeciwwskazania do jej wykonania, posługujemy się badaniem rezonansu magnetycznego, ale tak jak mówiłem, podstawą taką diagnostyki naszej jest tomografia komputerowa.
A co może wykluczać takie badanie tomografem komputerowym? Powiedział pan, że mogą się pojawić przeciwwskazania.
Tak, ponieważ najchętniej używamy tomografii komputerowej z kontrastem i tutaj najczęstszą przyczyną jest albo uczulenie na kontrast lub niewydolność nerkowa. Jeżeli któryś z tych dwóch czynników wystąpią, wtedy wolimy skierować pacjenta na badanie rezonansu magnetycznego, którego dla niego jest po prostu bezpieczniejsze. Także tutaj nie chodzi o przewagę jednego badania nad drugim, tylko bardziej bezpieczeństwo dla pacjenta.
A skąd pacjent może wiedzieć, że jest uczulony na kontrast, jeśli nigdy nie miał takiego badania?
To jest trudna sytuacja i tutaj prawdopodobnie, jeżeli do tej pory nie miał kontaktu z kontrastem, to uczulenie może wyjść dopiero w trakcie badania. Także,
i to się zdarza?
To się zdarza.
Panie doktorze, pacjent jest już po badaniach, wiadomo, że to jest rak nerki, jest zlokalizowany, wiadomo, jak jest duży. Co dalej? Jak wygląda leczenie? Czego może spodziewać się pacjent?
Podstawą leczenia raka nerki jest leczenie chirurgiczne, czyli operacja. Nie stosujemy tutaj rutynowo radioterapii, której skuteczność jest mała, jeżeli chodzi o raka nerki. I taką klasyczną operacją jest operacja usunięcia nerki razem z guzem. I tak do niedawna u większości pacjentów było to przeprowadzane. Natomiast w ostatnim okresie czasu coraz większą uwagę zwraca się na to, że żeby wykonywać operacje, które będą pozwalały zaoszczędzić nerkę, czyli polegające na usunięciu jedynie samego guza, a zostawieniu jak największej części nerki, która będzie w przyszłości normalnie funkcjonowała.
Kiedyś ten organ był usuwany cały, dziś usuwana jest tylko część chora. Mają Państwo doświadczenie, pewnie już wieloletnie. To się sprawdza? Ta nerka potem nie jest zjadana przez nowotwór?
Tak, to się sprawdza i to też potwierdzają wyniki badań światowych. Wyniki onkologiczne są dokładnie takie same, czy usuniemy całą nerkę, czy usuniemy sam guz. Oczywiście należy podkreślić, że nie każdy guz nerki można usunąć. Tutaj trzeba spełnić kilka przynajmniej czynników, które pozwolą usunąć ten guz, a nie proponować pacjentowi od razu usunięcie całej nerki.
Ja pytam o to nie bez powodu, bo osoba, która dowiaduje się, że jest chora i może żyć bez danego organu, chce ten organ usunąć. Wystarczy popatrzeć, jak reagują kobiety, które dowiadują się, że mają raka piersi, chcą te piersi drugą od razu też usuwać. Kobiety, które mają zmiany na szyjce macicy, chcą mieć od razu usuwaną macicę, bo wciąż się boimy. Myślimy, że jak usuniemy, to problem z głowy.
Nerka jest troszeczkę też innym narządem. Jest to narząd funkcjonalny, który funkcjonuje. Jego głównym zadaniem jest oczyszczanie organizmu z wszystkich toksycznych substancji przemiany materii. I tutaj walczymy jednak, jeżeli tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli w ramach możliwości możemy zachować jak najwięcej tego funkcjonalnej części nerki, warto zawsze taki zabieg wykonać. Ale tak jak mówię, tutaj nie zawsze to jest możliwe i dla niektórych pacjentów i pod względem bezpieczeństwa onkologicznego, ale też takiego operacyjnego, bezpiecznie jest usunąć całą nerkę.
Panie doktorze, my mówimy bardzo ogólnie rak nerki, ale czy te nowotwory, one mogą się różnić między sobą? Czy są o różnym stopniu zjadliwości?
Tak. Najczęściej w 70-80% przypadków spotykamy raka, który nazywa się takim rakiem jasnokomórkowym. To jest najczęstszy typ, który znajdujemy w nerce. To potwierdzenie tego otrzymujemy oczywiście dopiero po operacji, jeżeli otrzymamy wynik histopatologiczny, tak zwany pooperacyjny. Żeby nie było też tak prosto, to ten rak jasnokomórkowy jeszcze ma 4 typy, właśnie od najbardziej łagodnego po najbardziej zjadliwy. I to są ważne czynniki rokownicze, jak później pacjenta monitorować, jak często go zapraszać na kontrolę. Odnośnie leczenia operacyjnego jeszcze chciałbym jedną informację dodać, że do pewnego czasu standardem na świecie było leczenie otwarte, czyli tak zwana nefrektomia otwarta, która się wiązała z dużym urazem dla pacjenta. To cięcie, żeby wykonać taki zabieg, było dosyć duże, z nacięciem dużej partii mięśniowej i gojenie, pobyt w szpitalu był przez to dosyć dłuższy, rehabilitacja też była dłuższa. W chwili obecnej u wszystkich pacjentów, u których tylko możemy, staramy się wykonać taki zabieg w technice laparoskopii, który pozwala na dużo szybszy powrót do normalnej aktywności i do wypisania ze szpitala niż przy zabiegu klasycznym, otwartym. Wyniki onkologiczne także tutaj się niczym nie różnią. One są i w tym przypadku, i w tym przypadku takie same.
Zdaje się, że ta laparoskopia to już jest przyszłość, od której się nie ucieknie. Mówił pan tydzień temu w spotkaniu o nowotworze pęcherza, że też te właśnie zabiegi laparoskopowe są coraz powszechniejsze. W przypadku nerki to samo. Panie doktorze, czy rak nerki usunięty, skutecznie usunięty, może zaatakować drugą nerkę?
Rak nerki może zaatakować tą drugą nerkę, jedyną tak naprawdę, jeżeli usuniemy już wcześniej jedną. Natomiast ocenia się, że jeżeli ktoś nie ma skłonności genetycznych, które jakby predysponują go do rozwoju takiego raka nerki, to rozwój w drugiej jest taki sam jak ryzyko populacyjne, czyli u każdego innego. Ale jest to też jeden z dodatkowych zachęt dla nas, żeby proponować pacjentowi jednak leczenie nerkooszczędzające, czyli polegające na usunięciu samego guza, gdyż teoretycznie faktycznie za ileś lat może ta nerka jedyna zostać zajęta chorobą nowotworową.
Usunięcie zmiany nowotworowej to jest podstawa w leczeniu raka nerki. Czego może spodziewać się pacjent później? Jest już po zabiegu, lekarze informują, że zmiana została usunięta, czy przed takim pacjentem cały cykl chemioterapii, radioterapii?
Jeżeli choroba dotykała tylko nerki, pacjent na tym etapie kończy całe leczenie, przechodzi tylko do fazy obserwacji, czyli spotykamy się z pacjentem w określonych odstępach czasu, z reguły co pół roku, na badania kontrolne, głównie pod postacią tomografii komputerowej. Natomiast ocenia się, że już w momencie rozpoznania, czyli jak pacjent trafi do nas, około 30% ma chorobę przerzutową, czyli już w momencie rozpoznania stwierdzamy przerzuty. Wtedy usunięcie nerki, czy usunięcie samego guza jest tym pierwszym etapem leczenia i po usunięciu pacjent będzie otrzymywał leczenie. Radioterapia tutaj z reguły nie sprawdza się, ona jest stosowana tylko w razie dolegliwości bólowych, przerzutów kostnych, natomiast najczęściej stosujemy tak bardzo nowoczesne leczenie celowane w raku nerki. To też musimy powiedzieć, że to też jest wielki sukces onkologii ostatniego dziesięciolecia, bo wszystkie próby takiej klasycznej chemioterapii stosowane do tej pory były obarczone bardzo niską skutecznością, a dużą toksycznością. Natomiast to, czym dysponujemy w ostatnim dziesięcioleciu, to jest wielki rozwój leków celowanych, głównie skierowanych na hamowanie rozwoju naczyń krwionośnych w chorobie nowotworowej nerki. Leczenie dobrze tolerowane przez pacjenta z małą toksycznością, a dużą skutecznością.
Panie doktorze, w pierwszej części naszego spotkania powiedział pan między innymi o czynnikach genetycznych, które mogą wpływać na rozwój raka nerki. Między innymi o tym, że chociażby palenie papierosów to jest taki nowotwór nikotynozależny. Rak nerki lubi nikotynę i łatwiej się rozwija. Odstawienie papierosów, odstawienie może nie genetyki, ale odstawienie papierosów, czy chociażby badania genetyczne mogą nas uchronić? Czy możemy jeszcze w inny sposób się chronić przed tą chorobą?
Tak jak powiedzieliśmy, odstawienie papierosów jest, jeżeli palimy oczywiście, to tym bardzo skuteczną metodą zmniejszenia narażenia na rozwój nowotworu nerki. I tutaj też jest udowodniony efekt długości palenia, ilości wypalanych papierosów. Natomiast tych czynników modyfikowalnych mamy nadciśnienie tętnicze. Jeżeli ono będzie uregulowane, dobrze leczone, kontrolowane, tutaj już mamy jeden czynnik ryzyka mniej. Mówiliśmy o otyłości. Jeżeli uda nam się tak zbilansować naszą masę ciała, że ona będzie w normie, następny czynnik ryzyka jest mniejszy. Na wiek nie wpłyniemy, na płeć nie wpłyniemy.
Na geny nie wpłyniemy.
I na geny też nie wpłyniemy. Natomiast są te czynniki modyfikowalne, które starajmy się o nie zadbać i tutaj już będzie połowa sukcesu.
czy nerka jest też tym organem, który jest atakowany przez nowotwór na skutek różnego rodzaju przerzutów po wcześniejszych nowotworach, czyli zaatakowane były płuca i potem ten nowotwór pojawia się w nerkach?
Dosyć rzadko spotykamy tak zwane nowotwory przerzutowe w nerkach. W większości przypadków są to pierwotne nowotwory, które swój punkt wyjścia mają właśnie w nerce. Trzeba dodać też, że nie każdy guz nerki jest nowotworem złośliwym, czy rakiem. Istnieje spora grupa nowotworów łagodnych, na przykład onkocytoma, angiomiolipoma. Też guzami nerek nazywamy wszystkie zmiany o charakterze torbieli nerek. Czasami pacjenci przychodzą dosyć przestraszeni z wynikiem USG, gdzie jest opisana zmiana o charakterze torbieli. I z reguły taka zmiana o charakterze torbieli jest zmianą łagodną. Ona wymaga tylko i wyłącznie obserwacji. Także też, żebyśmy się nie bali przyjść, nie każda zmiana o charakterze guza od razu musi oznaczać, że jest to rak nerki.
Panie doktorze, zwykłemu laikowi choroba nerek kojarzy się najczęściej z niewydolnością tych nerek i późniejszą koniecznością dializowania. Czy po przebytym raku nerki może się tak zdarzyć, że nerki nie będą wydolne i będzie konieczna dializa?
Może się tak wydarzyć. Tak jak mówiliśmy, ten nowotwór jest związany też z wiekiem, także duża grupa naszych pacjentów są to pacjenci w podeszłym wieku, gdzie ich czynność wyjściowa nerek już jest trochę lub w większym stopniu upośledzona. I u takiego pacjenta, jeżeli zdecydujemy się o zabiegu radykalnym, czyli usunięciu jednej nerki, ta nerka, która zostanie, może nie wystarczyć do normalnego, czyli samodzielnego funkcjonowania i w takich przypadkach pacjent musi być wspomagany dializoterapią. Pewna grupa naszych pacjentów też z różnych przyczyn zgłasza się do nas już tylko z jedyną nerką i czy z innych powodów została ona usunięta, czy urodzili się z jedną nerką i wtedy tak po usunięciu całej nerki zostają tylko dializy.
A czy w takim przypadku te dializy to już będą dializy do końca życia, czy to jest pewien cykl, który mija, stabilizuje się nerka i pacjent wraca do zdrowia?
Nie ma reguły. To wszystko zależy od stopnia upośledzenia pracy tej nerki. U części pacjentów wystarczy faktycznie 2-3 dializy pooperacyjne, żeby wspomóc tylko tą nerkę i ona później wraca do takiej funkcji, żeby pracować samodzielnie i pacjent nie wymagał dializ, ale w niektórych przypadkach pacjent będzie skazany na dializy. Jest to rzadkie, ale jest to ryzyko, które może wystąpić.
Ale powiedział pan bardzo ważną rzecz, żeby nie przerażać się tą dializą po operacji, to nie znaczy, że już do końca życia długiego, miejmy nadzieję, te dializy będą się pojawiały. Panie doktorze, rak nerki to rak najczęściej złośliwy, który może dawać przerzuty. Powiedział pan, że pacjent musi pozostać pod obserwacją, pilną obserwacją lekarzy, specjalistów. Nie można zamknąć za sobą drzwi i powiedzieć, teraz niech się dzieje, co chce. Jak często trzeba będzie wracać do lekarza?
Rak nerki faktycznie jest rakiem bardzo podstępnym. Tak jak z jego rozpoznaniem, on długo nie daje żadnych objawów. Tak samo później po operacji też obserwujemy w różnych momentach obserwacji wznowy. Jeżeli rak jest wyjściowo małej wielkości, niskiego stopnia zaawansowania, efekty nasze leczenia są naprawdę bardzo dobre. Tutaj uznaje się, że w tych niskich stadiach zaawansowania około 90% pacjentów jest całkowicie wyleczonych. To są bardzo dobre wyniki. Natomiast im wyższy stopień zaawansowania lub wyższa agresywność raka w badaniu histopatologicznym, tym ryzyko ewentualnej wznowy lub pojawienia się przerzutów w obserwacji będzie wyższe. My standardowo proponujemy, że pacjent przez pierwsze 2 lata zgłasza się co 6 miesięcy z badaniem tomografii komputerowej. Jeżeli przez te 2 lata jest wszystko w porządku, później wydłużamy do roku. Z reguły po 5 latach, jeżeli nie ma dodatkowych czynników ryzyka, pacjent kończy taką kontrolę już w ośrodku onkologicznym i ma zalecenie już dalszej kontroli u lekarza rodzinnego.
Wspomniał pan o tym, że rak nerki rzadko jest rakiem, który powstaje na skutek przerzutu, a czy ten nowotwór lubi dawać przerzuty na inne organy?
To jest jeden z tych nowotworów, który faktycznie lubi dawać przerzuty i te przerzuty mogą być tak naprawdę w każde miejsce. Najczęściej takim miejscem obserwowanym są płuca i dlatego też my staramy się zawsze główną uwagę zwrócić na stan tak naprawdę płuc czy klatki piersiowej. Natomiast wątroba, nadnercza, kości to są też te dosyć częste miejsca, w które rak nerki lubi dawać przerzuty.
Bardzo dziękuję panie doktorze. Doktor nauk medycznych Mateusz Obarzanowski z Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii był gościem audycji Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Sitek, do usłyszenia.
Porozmawiajmy o zdrowiu.